Historia Unixa, od laboratoriów Bell do systemów wolnego oprogramowania. Rozdział 1. Rozdział 1. Przed Unixem, świat wielkich maszyn i projektu Multics. Wyobraź sobie rok 1960. Komputery to ogromne maszyny zajmujące całe piętra budynków, otoczone armią techników w białych fartuchach. Programy pisze się na kartach perforowanych. Zanosi do okienka, czeka wiele godzin na wynik, a jeśli pojawił się błąd, zaczyna wszystko od nowa. To był świat przetwarzania wsadowego, cinny, bezosobowy i nieludzki dla programistów. Jednak w laboratoriach Bell, należących do giganta telekomunikacyjnego AT&T, myśliciele zaczęli marzyć o czymś innym. O systemie, który pozwoli wielu użytkownikom jednocześnie korzystać z jednej maszyny, interaktywnie, w czasie rzeczywistym. System taki miał nosić nazwę Multics, co oznaczało Multiplexed Information and Computing Service, czyli multiplexowaną usługę informatyczną. Projekt Multics był ambitnym przedsięwzięciem. Do jego realizacji zaprzątnięto trzy wielkie instytucje: Bell Labs, MIT oraz firmę General Electric. Celem było stworzenie potężnego systemu podziału czasu, który jednocześnie obsługiwałby setki terminali, zapewniał bezpieczeństwo danych i umożliwiał pracę zdalną. Brzmiało to jak wizja przyszłości, i faktycznie nią było, tyle że przyszłości dość odległej. Prace nad Multics trwały od roku 1964 i z każdym miesiącem system stawał się coraz bardziej skomplikowany. Inżynierowie z Bell Labs, w tym młody i niezwykle utalentowany Ken Thompson oraz jego kolega Dennis Ritchie, uczestniczyli w projekcie przez kilka lat. Zdobywali bezcenne doświadczenie, ale jednocześnie coraz wyraźniej widzieli, że Multics staje się kolosem na glinianych nogach. Zbyt rozbudowany, zbyt wolny, zbyt trudny do opanowania. W roku 1969 Bell Labs podjęło trudną decyzję, wycofać się z projektu Multics. Decyzja ta była dla wielu pracowników rozczarowaniem, ale dla Kena Thompsona i Dennisa Ritchiego stała się impulsem do czegoś zupełnie nowego. Zamiast próbować naprawić Multicsowego kolosa, postanowili stworzyć coś prostszego, eleganckiego i bardziej praktycznego. Ken Thompson zachował z Multicsa tylko najważniejsze idee. Rozumiał, że dobry system operacyjny nie musi być ogromny, musi być spójny, logiczny i łatwy w użyciu. Jak często wspominał później, filozofia Unixa od początku polegała na tym, żeby każdy program robił jedną rzecz, ale robił ją dobrze. Był jeszcze jeden szczegół, o którym warto pamiętać. Zanim Thompson w pełni poświęcił się budowaniu nowego systemu, napisał grę biokosmiczną o nazwie Space Travel, w której pilot statku kosmicznego musiał wylądować na różnych planetach Układu Słonecznego. Gra działała na dużym komputerze GE635, ale koszty jej uruchamiania były astronomiczne, dosłownie i w przenośni. Każda sesja kosztowała setki dolarów. Thompson postanowił przenieść grę na starszy, znacznie tańszy komputer DCPDP-7, który stał odłogiem w Bell Labs. Żeby to zrobić, musiał napisać dla tej maszyny podstawowy system operacyjny. I tak właśnie, przez grę komputerową, zaczęła się historia Unixa. Ów zapomniana, zakurzona maszyna PDP-7 stała się kolebką jednego z najważniejszych systemów operacyjnych w dziejach informatyki. Latem 1969 roku, kiedy Neil Armstrong stawiał pierwsze kroki na Księżycu, w cichym laboratorium w Murray Hill w stanie New Jersey, Ken Thompson zaczął pisać kod, który zmieni świat komputerów na zawsze. Rozdział 2. Rozdział 2. Narodziny Unixa, PDP-7, gra kosmiczna i pierwsze linie kodu. Latem 1969 roku Ken Thompson stał przed trudnym zadaniem. Chciał przenieść swoją ulubioną grę Space Travel na stary komputer DCPDP-7, ale żeby to zrobić, musiał najpierw napisać dla tej maszyny system operacyjny. Miał do dyspozycji procesor działający z prędkością pomiędzy 1 MHz, zaledwie 8 KB pamięci operacyjnej i dysk twardy o pojemności, która dziś wydałaby się śmieszna. I właśnie w tych warunkach, w laboratorium Bell w Murray Hill w stanie New Jersey, zaczął pisać kod, który odmieni historię informatyki. Przez kilka tygodni Thompson pracował intensywnie. Kiedy żona wyjechała na urlop, zostawała mu wolna przestrzeń i spokój, bez rozpraszaczy, bez telefonów, bez obowiązków. Jak później wspominał, oszacował, że napisanie jądra systemu, powłoki i edytora zajmie mu mniej więcej 3 tygodnie, po tygodniu na każdy element. I rzeczywiście, w sierpniu 1969 roku, dokładnie w dniu, w którym jego żona wróciła do domu, miał gotowy działający prototyp. Pierwsze wersje Unixa były pisane w assemblerze, czyli bezpośrednio w kodzie maszynowym zrozumiałym przez procesor PDP-7. Był to kod specyficzny dla tej konkretnej maszyny. Gdyby Thompson chciał przenieść system na inny komputer, musiałby przepisać niemal wszystko od zera. Ale to nie przeszkadzało. Ważne było, że system działał, był interaktywny i miał zupełnie inną filozofię niż wszystko, co istniało wcześniej. Dennis Ritchie, kolega Thompsona z Bell Labs, szybko dołączył do projektu. Ritchie był nie tylko znakomitym programistą, ale też głębokim myślicielem, człowiekiem, który potrafił zobaczyć elegancję tam, gdzie inni widzieli tylko złożoność. Razem tworzyli duet doskonały. Thompson miał intuicję hakera, Ritchie precyzję teoretyka. Wkrótce do projektu dołączyli kolejni badacze z Bell Labs, m.in. Brian Kernighan, który później zyska sławę jako współautor kultowej książki o języku C, oraz Doug M.C. Elroy, pomysłodawca idei potoków. Laboratorium Bell stawało się miejscem fermentu intelektualnego, w którym każdy dzień przynosił nowe pomysły i nowe możliwości. W roku 1971 nowy komputer PDP-11, dużo potężniejszy od PDP-7, trafił do Bell Labs. Ken Thompson i Dennis Ritchie przepisali Unixa na nową maszynę, nadal w assemblerze. Nowy system był szybszy, bardziej stabilny i zdolny obsługiwać więcej użytkowników jednocześnie. Właśnie wtedy pojawiła się pierwsza oficjalna dokumentacja Unixa, Unix Programmer's Manual z 1 listopada 1971 roku, znany jako Unix First Edition. Ale Thompson i Ritchie doskonale wiedzieli, że system pisany w assemblerze ma jedną fundamentalną wadę. Jest przywiązany do konkretnej architektury sprzętowej. Jeśli firma Bell kupi inny model komputera, cały dorobek trzeba będzie przepisać od nowa. Dlatego zaczęli myśleć o języku programowania wyższego poziomu, który pozwoliłby na przenoszenie Unixa na różne platformy sprzętowe. Ritchie zabrał się do pracy i na bazie wcześniejszego języka B, który Thompson stworzył jako uproszczoną wersję języka BCPL, zbudował nowy język. Nazwał go po prostu C. Był to język prosty, elegancki i niezwykle bliski sprzętowi. Można było w nim pisać kod systemowy z precyzją assemblera, ale też używać wyższopoziomowych struktur ułatwiających programowanie. W roku 1972 Thompson i Ritchie podjęli decyzję, która zdumiewała ówczesnych ekspertów. Przepisali cały system operacyjny Unix z assemblera na język C. Panowało wtedy powszechne przekonanie, że system operacyjny, który musi obsługiwać krytyczne zdarzenia i zarządzać sprzętem w czasie rzeczywistym, musi być pisany w assemblerze, tylko assembler daje wystarczającą kontrolę i szybkość. Thompson i Ritchie udowodnili, że to nieprawda. Ich system w języku C był szybki, stabilny i, co najważniejsze, przenośny. Decyzja ta miała ogromne konsekwencje. Dzięki temu, że Unix był napisany w C, można go było stosunkowo łatwo przenosić na różne platformy sprzętowe. Wystarczyło napisać kompilator języka C dla danej maszyny, a następnie skompilować kod Unixa i gotowe. To był prawdziwy przełom, który sprawił, że Unix mógł dotrzeć wszędzie. Rozdział 3. Unix podbija uczelnie, Berkeley i narodziny BSD. Kiedy w roku 1973 Thompson i Ritchie zaprezentowali Unixa na konferencji Association for Computing Machinery, wywołali sensację. Sala była pełna informatyków i naukowców, którzy na własne oczy zobaczyli system operacyjny, który był zarazem elegancki, praktyczny i, rzecz niebywała, napisany w języku wyższego poziomu. Zaraz po prezentacji zasypano ich prośbami o udostępnienie kodu. I tutaj zaczęła się jedna z najciekawszych historii w dziejach oprogramowania. AT&T, właściciel Bell Labs, znajdowała się w specyficznej sytuacji prawnej. Ze względu na ugodę z rządem Stanów Zjednoczonych z 1956 roku, korporacja nie mogła komercjalizować produktów niezwiązanych z telekomunikacją. Innymi słowy, AT&T nie mogła sprzedawać systemu operacyjnego Unix jako produktu, ale mogła go licencjonować uczelniom wyższym i instytutom badawczym za symboliczną opłatą, która pokrywała jedynie koszty obsługi. I właśnie to uczyniła. Unix trafił na setki uczelni w całych Stanach Zjednoczonych i za granicą, wraz z pełnym kodem źródłowym. Dla pokolenia studentów i badaczy lat 70. był to dar nie do opisania. Po raz pierwszy mogli czytać, rozumieć i modyfikować prawdziwy, działający system operacyjny. Mogli zrozumieć, jak działa jądro, jak obsługuje przerwanie, jak zarządza pamięcią. Unix stał się podręcznikiem, żywym, działającym podręcznikiem do nauki systemów operacyjnych. Jedną z uczelni, które najchętniej przyjęły Unixa, był Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. W roku 1974 profesor Bob Fabry uzyskał licencję i zainstalował system na uczelnianym komputerze PDP-11. Studenci i badacze z Berkeley szybko polubili Unixa i zaczęli go modyfikować, ulepszać i rozbudowywać. W roku 1975 wydarzyło się coś szczególnego. Tim Thompson wziął urlop naukowy i pojechał do Berkeley, żeby przez semestr wykładać. Prowadził zajęcia systemów operacyjnych, omawiając linia po linii kod jądra Unixa. Był to jeden z tych wykładów, o których mówi się, że zmieniają ludzi. Studenci siedzący w ławkach słyszeli historię opowiedzianą przez jej głównego bohatera. Wśród tych studentów był pewien wyjątkowy młody człowiek, Bill Joy. Nieśmiały, inteligentny programista z Michigan, wchłaniał każde słowo Thompsona. Jay miał fenomenalny talent do programowania i wizję architekta oprogramowania. Po wyjeździe Thompsona Joy zaczął zbierać ulepszenia, które studenci Berkeley wprowadzili do Unixa i w roku 1977 wydał pierwszą oficjalną Berkeley Software Distribution, zwaną 1BSD. Był to zbiór programów i rozszerzeń dla Unixa AT&T, nie samodzielny system operacyjny, ale zestaw usprawnień. Jednak z każdą kolejną wersją BSD stawało się coraz bardziej autonomiczne. Wersja 2BSD, potem 3BSD, potem 4BSD. Każda kolejna dystrybucja wnosiła coraz więcej własnego kodu, zastępując stopniowo oryginalne fragmenty AT&T. Szczególnie ważna była wersja 4.2BSD z roku 1983, która zawierała implementację protokołów sieciowych TCP/SCP. DARPA, agencja rządowa odpowiedzialna za rozwój internetu wojskowego, sfinansowała to opracowanie. Kiedy internet zaczął się rozszerzać poza środowisko wojskowe, Unix z Berkeley i protokoły TCP/SCP stały się jego naturalną platformą. Można śmiało powiedzieć, że bez Berkeley Unix, bez 4.2BSD i jego implementacji TCP/SCP, internet wyglądałby dziś zupełnie inaczej, albo w ogóle by nie istniał w takiej formie. Bill Joy opuścił Berkeley w roku 1982, żeby założyć firmę Sun Microsystems. Zabrał ze sobą wiedzę i filozofię BSD i stał się jedną z czołowych postaci ery stacji roboczych. Ale to już jest inna historia, do której wrócimy w kolejnych rozdziałach. Tymczasem w Berkeley wokół projektu BSD tworzyła się żywa społeczność badaczy i programistów. Rozwijali oni Unixa z pasją akademicką, bez ograniczeń komercyjnych, dzieląc się swoją pracą z innymi uczelniami. To był prawdziwy duch otwartego oprogramowania. Jeszcze zanim ktokolwiek wymyślił tę nazwę. Rozdział 4. Rozdział 4. Wojny Unixowe. Komercjalizacja i chaos standardów. Na początku lat 80. Unix był już znany w całym świecie akademickim i zaczynał podbijać świat biznesu. Lecz właśnie wtedy zaczęły się kłopoty. AT&T, uwolniona od ograniczeń antytrustowych w wyniku rozpadu korporacji w roku 1984, postanowiła zarabiać na swoim dziecku. Unix przestał być darmowym prezentem dla uczelni, stał się produktem komercyjnym. W roku 1983 AT&T wydała Unix System V, pierwszą oficjalną komercyjną wersję systemu. Miała ona być nowym standardem, punktem odniesienia dla całej branży. I rzeczywiście, wielu producentów sprzętu komputerowego zaczęło tworzyć własne wersje Unixa oparte na System V. IBM wydał AIX, Hewlett Packard stworzył HP UX, Digital Equipment Corporation wypuściło Ultrix. Sun Microsystems, firma założona przez Billa Joya i innych byłych badaczy z Berkeley, oferowała Sun OS oparty na BSD, ale z elementami System V. I tu zaczął się problem. Każda firma dodawała własne rozszerzenia, własne narzędzia, własne API. Programiści piszący aplikacje dla jednej odmiany Unixa nie mogli być pewni, że ich kod będzie działał na innej. Co zło, które miało być siłą Unixa, przenośność, zaczęło być zagrożone. Zamiast jednego systemu miano dziesiątki wzajemnie niekompatybilnych odmian, każdą chronioną patentami i licencjami. Ta sytuacja doprowadziła do tego, co historycy informatyki nazywają wojnami Unixowymi. Z jednej strony AT&T, która chciała narzucić system V jako jedyny standard. Z drugiej strony koalicja firm skupiona wokół Open Software Foundation, która preferowała podejście oparte na BSD i standardach akademickich. Obie strony lobbowały, walczyły o klientów, ogłaszały wspaniałe systemy przyszłości i wzajemnie podkopywały swoje wysiłki. Do tej mieszanki doszedł jeszcze Microsoft. W roku 1980, kilka lat przed swoją dominacją na rynku pecetów, firma Billa Gatesa zawarła umowę z AT&T na stworzenie wersji Unixa dla komputerów osobistych. Ten system nazwano Xenix i przez kilka lat był to jeden z najpopularniejszych systemów Unixowych na komputerach z procesorami Intel. Jednak kiedy Microsoft postawił wszystko na MS-DOS, a potem Windows, Xenix stopniowo zniknął ze sceny. Wobec rosnącego chaosu środowisko informatyczne zaczęło domagać się standaryzacji. W roku 1988 Institute of Electrics and Electronics Engineers, znany jako IEEE, opublikował standard POSIX, czyli Portable Operating System Interface. POSIX zdefiniował minimalne wymagania dla zgodnego z nim systemu operacyjnego. Jakie polecenia muszą być dostępne? Jak mają działać wywołania systemowe? Jak ma wyglądać struktura plików? Idea była prosta. Jeśli wszyscy producenci systemów Unixowych będą przestrzegać POSIX-a, programy napisane dla jednego systemu będą działać na każdym innym. POSIX był ważnym krokiem naprzód, ale nie rozwiązał wszystkich problemów. Producenci przestrzegali standardów w zakresie minimalnym, a potem dodawali swoje rozszerzenia, przez co różnice między systemami nadal były znaczące. Wojny Unixowe trwały. Co ciekawe, z tej całej sytuacji skorzystały dwie zupełnie nieoczekiwane strony. Pierwszą był projekt GNU Richarda Stallmana, który od 1983 roku budował wolne oprogramowanie jako alternatywę dla komercyjnych Unixów. Drugą był pewien fiński student, który w 1991 roku napisał kilka linii kodu i zamieścił ogłoszenie na grupie mesowej. Ale to historia na kolejne rozdziały. Rozdział 5. Richard Stallman i rewolucja wolnego oprogramowania. W roku 1983, gdy w Bell Labs sprzedawano komercyjne licencje na Unixa, a producenci sprzętu kłócili się o standardy, w MIT rozgrywał się osobisty dramat, który zmieni historię oprogramowania. Jego bohaterem był Richard Matthew Stallman, hacker, idealista i jeden z najbardziej niezwykłych umysłów swojego pokolenia. Stallman od lat 70. pracował w laboratorium sztucznej inteligencji MIT, gdzie panowała kultura dzielenia się kodem. Programiści pisali oprogramowanie i udostępniali je sobie nawzajem, to była oczywistość, niepisana norma środowiska. Stallman żył i oddychał tym duchem otwartości. A potem pewnego dnia stanął przed drukarką laserową i odkrył, że nie może jej naprawić. Firma Xerox przekazała laboratorium nowoczesną drukarkę sieciową. Drukarka często się zacinała, a Stallman chciał zmodyfikować oprogramowanie sterujące tak, żeby wysyłało powiadomienie do użytkownika, gdy papier się zacina. Zażądał od Xeroxa kodu źródłowego i usłyszał odmowę. Firma objęła swój kod tajemnicą handlową. Stallman poczuł się jak pozbawiony narzędzi rzemieślnik. Jeśli nie możesz naprawić swojego narzędzia, to czy naprawdę jest ono twoje? To doświadczenie stało się iskrą. Stallman zaczął formułować filozofię, która z biegiem lat stanie się fundamentem ruchu wolnego oprogramowania. Wolne oprogramowanie nie oznaczało oprogramowania darmowego. Stallman lubił mówić, że chodzi o wolność jak w hasie wolność słowa, a nie wolność jak w darmowe piwo. Wolność oznaczała prawo do uruchamiania programu w dowolnym celu, prawo do studiowania jak działa, prawo do modyfikowania go i prawo do dzielenia się nim z innymi. W roku 1983 Stallman ogłosił ambitny projekt. Chciał stworzyć kompletny, wolny system operacyjny wzorowany na Unixie, ale nie zawierający ani jednej linii kodu AT&T. Projekt nazwał GNU, co było rekurencyjnym akronimem. GNU is not Unix, GNU to nie Unix. Nazwa była żartem hakerskim i manifestem jednocześnie. W roku 1984 Stallman odszedł z MIT, żeby móc pracować nad GNU pełnym etacie bez prawnych komplikacji. Zaczął od edytora GNU Emacs, który do dziś jest kultowym narzędziem wielu programistów. Potem przyszedł debugger GDB, kompilator GCC i wiele innych narzędzi. Z każdym miesiącem GNU system stawał się coraz pełniejszy. W roku 1985 Stallman opublikował manifest GNU Essay, który stał się dokumentem założycielskim ruchu wolnego oprogramowania. W roku 1985 powołał też Free Software Foundation, organizację non-profit, która miała koordynować i finansować pracę nad wolnym oprogramowaniem. W roku 1989 opracował GNU General Publiclicense, licencję GPL, która stała się prawnym fundamentem wolnego oprogramowania. GPL była genialną konstrukcją prawną. Opierała się na prawie autorskim, ale działała odwrotnie niż typowe licencje. Zamiast zabraniać kopiowanie, wymagała, żeby każda pochodna praca była również dostępna na tych samych warunkach. Salman nazywał to copyleft, odwrócone prawo autorskie. Jeśli weźmiesz wolny kod i zmodyfikujesz go, twoje modyfikacje muszą być równie wolne. To była błyskotliwa pułapka. Kodeks honorowy zakodowany w prawie. Do początku lat 90. projekt GNU miał niemal kompletny zestaw narzędzi Unixowych. Miał kompilator, debugger, powłokę, edytor, biblioteki, narzędzia systemowe, prawie wszystko, czego potrzeba do pełnowartościowego systemu operacyjnego. Brakowało jednej, kluczowej rzeczy. Jądra systemu. Projekt jądra GNU, nazywany Hurt, okazał się technicznie niezwykle trudny i przez lata był w stanie wiecznego niemal gotowości. To właśnie ten brak wypełnił w roku 1991 pewien student z Finlandii. Rozdział 6. Rozdział 6. Linus Torvalds i narodziny Linuxa, Kobby, które podbiło świat. 15 sierpnia 1991 roku na grupie dyskusyjnej comp.os.minix pojawiła się skromna wiadomość. Jej autor był nikomu nieznanym 21-letnim studentem informatyki z Helsinek. Wiadomość zaczynała się od słów: cześć, tworzę wolny system operacyjny, to tylko hobby, nie będzie duży ani profesjonalny jak GNU. A jej autor miał na imię Linus Benedict Torvalds. Torvalds dorastał w Helsinkach w intelektualnej rodzinie. Jego dziadek, profesor matematyki na Uniwersytecie Helsińskim, jako pierwszy wprowadził go w świat komputerów. Mały Linus godzinami siedział przy Commodore VIC-20, a potem przy Sincerkuwel, ucząc się programowania. Kiedy w roku 1991 dostał od rodziców komputer PC z procesorem Intel 386, chciał uruchamiać na nim Unixa. Ale Unix kosztował majątek, a Minix, system edukacyjny stworzony przez profesora Andrew Tannenbauma, był mocno ograniczony. Tannenbaum stworzył Minix jako narzędzie dydaktyczne do swojej słynnej książki o systemach operacyjnych. System był zaprojektowany mikrojądrem, był prosty, przejrzysty i idealny do nauki. Ale Tannenbaum celowo nie rozwijał go w kierunku systemu produkcyjnego. Chciał, żeby pozostał podręcznikiem, a nie konkurentem dla komercyjnych systemów. Torvalds był sfrustrowany tymi ograniczeniami i postanowił napisać coś własnego. Nie miał żadnego wielkiego planu. Zaczął od sterownika terminalu, potem dodał obsługę dysku, potem system plików. Pracował nocami, zapalony, skupiony, całkowicie pochłonięty problemem. W sierpniu 1991 roku miał działający prototyp, ciągle bardzo surowy, ale działający. I wtedy zamiast siedzieć nad nim sam, postanowił podzielić się nim ze światem. 19 sierpnia opublikował swoje ogłoszenie na Usenecie. Kilka tygodni później, 17 września 1991 roku, udostępnił wersję 001 10 000 linii kodu, które potrafiły uruchomić powłokę Bash i kilka prostych poleceń. Nie było to jeszcze nic rewolucyjnego. Ale była jedna kluczowa decyzja, która zmieniła wszystko. Torvalds udostępnił kod źródłowy i zachęcił innych do jego rozwijania. Reakcja środowiska była powolna, ale nieuchronna. Kolejni programiści zaczęli zgłaszać błędy, proponować poprawki, dodawać sterowniki. Torvalds z radością przyjmował każdą pomoc i szybko scalał zmiany. Model ten, jeden koordynator przyjmujący wkłady od niezliczonych współpracowników, był czymś nowym w świecie oprogramowania. Dziś nazywamy to open source, ale w roku 1991 nie miało jeszcze nazwy. W roku 1992 Torvalds zmienił licencję Linuxa na GNU GPL. To był moment przełomowy. Nagle Linux połączył się z GNU. Jądro Torvalda z narzędziami Stallmana tworzyło kompletny, wolny system operacyjny. Puryści nazywają go GNU/Linux, co denerwuje Torvaldsa, który twierdzi, że wystarczy po prostu Linux. Spór o nazwę trwa do dziś, ale nie zmienia faktu, że te dwa projekty uzupełniły się doskonale. W roku 1994 wyszła wersja 1.0 jądra Linuxa. Do tego czasu setki programistów z całego świata wniosło swój wkład w projekt. Torvalds był studentem w Helsinkach, kiedy zaczął, teraz był Finnem z wielotysięczną armią wolontariuszy osianych po całym globie. Linux rósł w zawrotnym tempie i stawał się coraz bardziej zdatny do profesjonalnego użytku. Nikt nie przewidział, Co stanie się z Linuxem przez następne 30 lat? Ten skromny projekt hobbystyczny stał się fundamentem, na którym działa większość serwerów internetowych, wszystkie smartfony z Androidem, superkomputery, systemy wbudowane w samoloty i samochody. Linux jest dziś wszechobecny i wszystko zaczęło się od jednej wiadomości na grupie dyskusyjnej i studenta, który chciał tylko grać w gry na swoim komputerze pod Unixem. Rozdział 7. Rozdział 7. Rodzina BSD. FreeBSD, NetBSD, OpenBSD i wielki spór sądowy. Podczas gdy Linus Torvalds pracował nad swoim jądrem w Helsinkach, po drugiej stronie Atlantyku rozgrywał się równie dramatyczny rozdział historii Unixa. Badacze z Berkeley przez lata budowali coraz bardziej samodzielną wersję systemu. Przez długi czas ich dystrybucja zawierała jeszcze fragmenty kodu AT&T, co oznaczało, że każdy użytkownik musiał mieć licencję od Bell Labs. Ale w roku 1989 Kate Boskic i Mike Kares z Berkeley postanowili zmienić ten stan rzeczy. Boskic i Kares ogłosili wielki projekt przepisać wszystkie narzędzia i biblioteki Berkeley, które zawierały kod AT&T, tak żeby żaden fragment nie był już własnością korporacji. Rozesłali prośby do społeczności Unixowej, żeby ochotnicy pomogli reimplementować programy systemowe. Przez 2 lata setki programistów pracowały nad reimplementacją narzędzi jeden po jednym. Do roku 1991 zastąpiono niemal wszystkie problematyczne pliki. W czerwcu 1991 roku Berkeley wydała NetSesh 2. Kod systemu operacyjnego niemal całkowicie wolny od kodu AT&T, dostępny za darmo dla każdego. W roku 1992 Bill i Ian Neolitz, małżeństwo programistów z Berkeley, wydali 386 BSD. Pierwszą wersję BSD, która działała na popularnych komputerach PC z procesorami Intel 386. Był to duży krok naprzód. Zamiast kosztownych stacji roboczych, BSD działało teraz na maszynach, które coraz więcej ludzi miało w domu. Ale AT&T miała inne zdanie na temat wolności BSD. W roku 1992 Unix System Laboratories, filia AT&T, złożyła pozew sądowy przeciwko Berkeley. Twierdzono, że Berkeley nie zastąpiło wystarczająco dużo kodu i że część plików nadal naruszała prawa autorskie AT&T. Spór sądowy trwał 2 lata i rzucił cień na cały projekt BSD. Wiele osób, które rozważało adopcję BSD zamiast Linuxa, wolała poczekać na rozstrzygnięcie sądowe. Ten właśnie spór jest jednym z powodów, dla których Linux zdystansował BSD. Gdy Torvalds oferował niezakłócony projekt bez prawnych chmur nad głową, BSD musiało zmagać się z niepewnością. Sprawa zakończyła się ugodą w roku 1994. Berkeley musiało usunąć zaledwie 3 pliki spośród tysięcy w systemie, a AT&T straciła wiele ze swoich roszczeń. Był to praktycznie triumf Berkeley, ale zatruty, bo prawna niepewność przez 2 lata wyhamowała rozwój BSD. Z kodu 4.4 BSD Vite, opublikowanego po ugodzie, wyrosły 3 wielkie projekty. FreeBSD, założony w roku 1993, skupił się na stworzeniu wydajnego systemu dla komputerów klasy PC i stał się popularną platformą serwerową. NetBSD, założony przez Chrisa Demetriou, Theodorata i innych, postawił na przenośność. NetBSD działa na dziesiątkach różnych architektur sprzętowych i do dziś dumnie nosi tytuł najbardziej przenośnego systemu operacyjnego na świecie. Theodorat opuścił projekt NetBSD po konfliktach z resztą zespołu i w roku 1995 założył OpenBSD. Jego obsesją stało się bezpieczeństwo. OpenBSD stosuje najsurowsze praktyki bezpieczeństwa w świecie systemów operacyjnych. Każda nowa wersja przechodzi przez drobiazgowy audyt kodu. System słynie z tego, że przez wiele lat reklamował się sloganem 2 zdalne dziury w domyślnej instalacji przez ponad 10 lat. To niemal niesłychane osiągnięcie w świecie informatyki. Rodzina BSD jest dziś mniejsza niż świat Linuxa, ale bardzo ceniona tam, gdzie liczy się stabilność, bezpieczeństwo i czystość projektu. FreeBSD zasila serwery Netflix, PlayStation 4, a kod BSD można znaleźć w jądrze macOS i systemach sieciowych, routerów i zapór ogniowych. Duch Berkeley wciąż żyje, w serwerach, w systemach wbudowanych i w każdym urządzeniu Apple na świecie. Rozdział 8. Rozdział 8. Amiga, Atari i świat, który mógł być alternatywne ścieżki komputeryzacji. Podczas gdy w laboratoriach badawczych i na uczelniach Unix stawał się lingua franca inżynierów i naukowców, w salonach i pokojach nastolatków lat 80. toczyła się zupełnie inna bitwa o serca użytkowników. Jej głównymi aktorami były 2 maszyny, które stały się kultowe z zupełnie innych powodów niż Unix: Commodore Amiga i Atari ST. Amiga narodziła się z wizji jaja minera, genialnego inżyniera układów scalonych. W roku 1982 Miner założył firmę Kitoro z marzeniem o stworzeniu komputera przyszłości. Chciał maszyny, która będzie potrafiła jednocześnie wyświetlać zaawansowaną grafikę, generować wielokanałowy dźwięk i wykonywać obliczenia, naraz, bez zatrzymywania się. To wymagało rewolucyjnej architektury procesorowej i zestawu wyspecjalizowanych układów scalonych. Miner zaprojektował trzy rewolucyjne chipy, Agnus odpowiedzialny za grafikę i DMA, Denise za wyświetlanie obrazu i Paula za dźwięk i obsługę WeWy. Commodore odkupił projekt od firmy, która wtedy nosiła już nazwę Amiga Corporation i w roku 1985 wypuścił Amiga 1000. Specyfikacja była niesamowita jak na tamte czasy, procesor Motorola 68000 taktowany 7 MHz, 256 KB pamięci RAM rozszerzalnej do niemal 8 MB i system operacyjny Amiga OS z preemptywną wielozadaniowością. Amiga potrafiła jednocześnie grać muzykę, wyświetlać animacje i wykonywać obliczenia. Na innych komputerach osobistych czegoś takiego nie było. System operacyjny Amiga OS był zaawansowany jak na swój czas. Miał okienkowy interfejs graficzny, wielozadaniowość, hierarchiczny system plików. I w przeciwieństwie do Unixa, był od razu dostępny dla zwykłych użytkowników w przystępnej cenie. Demo scena, artystyczne undergroundowe ruchy twórcze, które pisały zapierające dech w piersiach demonstracje graficzne i muzyczne, uwielbiała Amigę. Muzyka modowa, czyli muzyka w formacie EMODE zrodzona na Amidzie, stała się całym gatunkiem twórczości cyfrowej. Po drugiej stronie barykady stała Atari. Jack Tramiel, legendarny biznesmen, który wcześniej zbudował i zniszczył Commodore, kupił w roku 1984 Atari i postanowił stworzyć komputer dla mas. Atari ST, wydane w roku 1985, miało tę samą rodzinę procesorów Motorola 68000 co Amiga, ale inną filozofię projektowania. System operacyjny TOS, czyli The Operating System, z menedżerem plików GM był prostszy, bardziej biznesowy. Atari ST zyskało szczególną popularność w środowisku muzycznym, bo miało wbudowane porty MIDI, interfejsy do podłączania instrumentów muzycznych. Do dziś muzycy z sentymentem wspominają Atari jako niezastąpioną maszynę do sekwencjonowania i komposingu. Rywalizacja Amiga kontra Atari była zaciekła i przepełniona fanatycznym oddaniem. Użytkownicy jednej platformy gardzili użytkownikami drugiej, wymieniali się złośliwościami na grupach dyskusyjnych i w pismach komputerowych. Każde nowe oprogramowanie, każda gra, każde demo było powodem do chwały lub drwin. To była epoka, gdy marka komputera była elementem tożsamości. Ale żadna z tych maszyn nie miała szans w starciu z filozofią Unixa w świecie profesjonalnym. Unix oferował coś, czego ani Amiga, ani Atari nie miały: otwartość, przenośność i skalowanie. System, który działał na małym komputerze, mógł też działać na ogromnym serwerze. Środowisko narzędzi, skryptów i programów, które programista nauczył się w jednym miejscu, działało tak samo w innym. Amiga i Atari były wspaniałymi maszynami dla domu i studia nagraniowego, ale na serwerowniach i w laboratoriach rządziły komputery z Unixem. Koniec lat 80. i początki lat 90. przyniosły klęskę obu platform. Commodore bankrutował w roku 1994 po serii złych decyzji zarządu i niemożności nadążenia za szybko zmieniającym się rynkiem. Atari oficjalnie wycofało się z rynku komputerów w roku 1993. Świat, który mógł być świat Amigi z zaawansowaną grafiką i kreatywną filozofią jako dominującą platformą domową, nie spełnił się. Zamiast tego wygrały komputery IBM PC z procesorami Intel, system Windows i wielki rynek masowy. A pod spodem, na serwerach i w laboratoriach, cicho i skutecznie rządził Unix i jego potomkowie. Rozdział 9. Rozdział 9. CVJ, NXT i narodziny macOS. Jak Unix trafił do kieszeni miliardów ludzi. Rok 1985 był dla CVJ-a czasem upokorzenia. Po konflikcie z zarządem Apple był zmuszony opuścić firmę, którą sam założył. Dla większości ludzi byłby to koniec kariery, dla Jobsa stał się początkiem jednego z najbardziej fascynujących rozdziałów w historii komputerów osobistych. A przy okazji, rozdziałem, który pchnął Unixa na najbardziej masowy rynek, jaki ten system kiedykolwiek zdobył. Jobs założył nową firmę o nazwie NXT Computer. Jego wizją było stworzenie idealnej stacji roboczej dla środowisk akademickich i naukowych, maszyny, która łączyłaby elegancki interfejs graficzny z potężnymi możliwościami systemu Unixowego. Na komputerze NXT chciał mieć wszystko, zaawansowany kompilator, natywne oprogramowanie obiektowe, graficzną stację roboczą i system operacyjny, który byłby jednocześnie piękny i nieprzejednanie potężny. System operacyjny Next Step, który Jobs i jego zespół opracowali dla nowych maszyn, był prawdziwym arcydziełem inżynierii. Opierał się na jądrze Mach, projekcie badawczym z Carnegie Mellon University, oraz na fragmentach kodu BSD. Był więc bezpośrednim potomkiem Unixa, ale z zupełnie nowym interfejsem graficznym zaprojektowanym przez firmę, która rozumiała estetykę jak nikt inny. Next Step miał dock, okna z cieniami, zaawansowane obiekty graficzne, rzeczy, które stały się standardem dekadę później. Co ciekawe, na komputerze NXT w roku 1991 Tim Berners-Lee napisał pierwszy serwer i przeglądarkę World Wide Web. Internet, jaki znamy, zrodził się na stacji roboczej z Unixem. Niestety, sprzęt NXT był za drogi dla masowego rynku, a firma nigdy nie osiągnęła dużej skali produkcji. W roku 1993 Jobs porzucił produkcję sprzętu i skupił się na oprogramowaniu. Ale gdy w roku 1996 Apple znalazło się w kryzysie i szukało nowego systemu operacyjnego na przyszłość, stało się coś niespodziewanego. Apple kupiło NXT za 429 milionów dolarów, a wraz z nim wróciło Steve'a Jobsa. Gdy Jobs przejął z powrotem stery Apple, miał teraz w rękach coś bezcennego, fundament doskonałego systemu operacyjnego. Inżynierowie Apple przez kilka lat pracowali nad zintegrowaniem technologii NXT z produktami Apple. W roku 2001 narodził się Mac OS X System, który łączył piękno interfejsu Apple z solidnością Unixa. Pod elegancką powierzchnią AGVA kryło się jądro Darwin, hybryda Mach i BSD, certyfikowane jako zgodne z Unix. Darwin jest do dziś otwartym oprogramowaniem, co oznacza, że każdy może zobaczyć jego kod. Ale pełny Mac OS z interfejsem graficznym i własnymi aplikacjami Apple jest oczywiście własnościowy. Jest to swoista ironia. System zbudowany na fundamencie wolnego oprogramowania BSD jest zamkniętym produktem komercyjnym. Ale Unix i BSD są w nim wciąż obecne. Kiedy programista otwiera terminal na Macu i wpisuje polecenia, korzysta dokładnie z tych samych poleceń co użytkownicy Unixa z Bell Labs 50 lat temu. Prawdziwą miłością Jobsa do Unixa jest jednak iPhone. System iOS, oprogramowanie napędzające iPhone, iPady i miliardy urządzeń Apple, opiera się na tym samym jądrze Darwin i Xenu co macOS. Pod każdym dotknięciem palca na ekranie dotykowym kryje się potomek systemu, który Ken Thompson napisał z nudów na zapomnianym komputerze PDP-7 w New Jersey. Gdy szacuje się, że na świecie jest ponad 1,5 miliarda aktywnych urządzeń Apple, można śmiało powiedzieć, Unix jest dziś w kieszeni niemal każdego człowieka na Ziemi. Rozdział 10. Rozdział 10. Wielki rozkwit Linuxa, dystrybucje, serwery i podbój internetu. Na początku lat 90. Linux był ciekawostką, systemem entuzjastów, którzy siedzieli po nocach, czytali mailing listy i kompilowali jądro własnoręcznie. Do roku 1994, kiedy wyszła wersja 1.0, system stał się stabilny na tyle, żeby używać go do poważnej pracy. Ale żeby Linux mógł dotrzeć do szerszej publiczności, potrzebował czegoś więcej niż tylko jądra. Potrzebował dystrybucji. Dystrybucja Linuxa to kompletny, gotowy do zainstalowania pakiet, jądro, narzędzia GNU, biblioteki, oprogramowanie użytkowe i system zarządzania pakietami. Pierwsze dystrybucje pojawiły się już w roku 1992 i 1993, Satsquare, z Debian. Satsquare, stworzone przez Patricka Volkerdinga, jest uważane za jedną z najstarszych dystrybucji wciąż aktywnie rozwijanych i przez lata było synonimem Linuxa w środowiskach technicznych. Debian, założony przez Iana Mudocka w roku 1993, przyjął unikalną filozofię społecznościową, był rozwijany przez wolontariuszy, bez żadnej komercyjnej firmy za sobą i podlegał ścisłemu kontraktowi społecznemu gwarantującemu otwartość. Debian stał się z czasem jedną z najważniejszych dystrybucji, bo z niego wywodzi się Ubuntu, dziś prawdopodobnie najpopularniejsza dystrybucja do użytku biurkowego. Red Hat powstał w roku 1994 i przyjął model komercyjny. System był wolny i otwarty, ale firma zarabiała na wsparciu, certyfikacji i konsultacjach. To był rewolucyjny model biznesowy, Udowadniał, że można zarabiać pieniądze na wolnym oprogramowaniu. Red Hat Enterprise Linux stał się standardem w korporacyjnych serwerowniach na całym świecie. W roku 2019 IBM kupił Red Hat za 34 miliardy dolarów. Był to jeden z największych zakupów w historii branży technologicznej i potwierdzenie, że Linux jest poważnym biznesem. Prawdziwy przełom nastąpił jednak z boomem internetowym końca lat 90., gdy świat nagle potrzebował milionów serwerów obsługujących strony www, protokoły e-mail i bazy danych. Linux okazał się idealnym rozwiązaniem. Był darmowy, co oznaczało, że startupowy mógł uruchomić swój serwer bez płacenia astronomicznych licencji. Był stabilny, potrafiał działać bez restartu przez miesiące. Był konfigurowalny. Każdy szczegół można było dostosować do potrzeb. Apache, wolny serwer www, był dostępny na Linuxie i wkrótce obsługiwał większość stron internetowych. MySQL, wolna baza danych, stał się standardem dla aplikacji webowych. PHP i Perl, wolne języki skryptowe, pozwalały na tworzenie dynamicznych serwisów. Zestaw ten zyskał akronim LAMP, Linux Apache, MySQL, PHP i stał się fundamentem, na którym zbudowano internet, jaki znamy, od Facebooka w jego wczesnych latach po portale informacyjne, sklepy internetowe i fora dyskusyjne. W roku 2004 Mark Schütte-Wolt, południowoafrykański milioner, który zapłacił za lot w kosmos, zainwestował w stworzenie Ubuntu, dystrybucji Linuxa zaprojektowanej tak, żeby była dostępna dla każdego. Ubuntu co 6 miesięcy wydawała nową wersję, oferowała automatyczne aktualizacje i instalator dostępny dla niespecjalistów. Linux przestał być domeną brodatych hakerów w kapturach, stał się systemem, który mógł zainstalować każdy. Gdy Google w roku 2008 wypuściło Androida oparty na jądrze Linux systemu dla smartfonów, Unix osiągnął skalę, o której Thompson i Litwie nie mogli nawet marzyć. Dziś z Androidem działa ponad 3 miliardy urządzeń. Każde z nich nosi w sobie jądro napisane przez Linusa Torvaldsa, narzędzia zainspirowane filozofią Kena Thompsona i idee zrodzone w Bell Labs w roku 1969. Podróż z zakurzonego komputera PDP-7 do kieszeni połowy ludzkości zajęła 50 lat. Rozdział 11. Rozdział 11. Filozofia Unixa. Wszystko jest plikiem i inne wielkie idee. Gdyby Thompson i Litwie stworzyli tylko system operacyjny, ich wkład w historię informatyki byłby i tak ogromny. Ale stworzyli coś więcej. Filozofię. Zestaw zasad projektowania, które stały się wzorcem dla pokoleń inżynierów i programistów. Filozofia Unixa jest czymś rzadkim w świecie technologii. Prostą, elegancką i ponadczasową. Pierwsza zasada brzmi, piszcie programy, które robią jedną rzecz, ale robią ją dobrze. Nie twórzcie monolitycznych molochów, które próbują robić wszystko, twórzcie wyspecjalizowane narzędzia doskonałe w swoim wąskim zadaniu. Polecenie ls wypisuje pliki. Polecenie grep szuka wzorców w tekście. Polecenie sort sortuje linie. Każde z nich jest małe, proste i doskonale do swojego zadania dopasowane. Druga zasada, piszcie programy, które potrafią współpracować. Narzędzia Unixa są jak elementy zestawu klocków, można je łączyć w dowolne kombinacje. Jeśli chcesz znaleźć 100 najczęściej używanych słów w pliku tekstowym, nie potrzebujesz specjalnego programu. Możesz połączyć tr, sort, unik i head przez potoki, tworząc złożone przetwarzanie z kilku prostych klocków. Trzecia zasada. Piszcie programy, które obsługują strumienie tekstu, bo to jest uniwersalny interfejs. Tekst jest czytelny dla człowieka i dla maszyny. Możesz podejrzeć, co płynie przez potok, możesz łatwo debugować, możesz prosto przetwarzać dane z zewnętrznych źródeł. Zanim pojawiły się JSON i XML, zanim pojawiły się REST API i mikroserwisy, był Unix z potokami tekstu. I jest to idea, do której wciąż wracamy. Czwarta wielka idea Unixa to hasło, które brzmi niemal jak poetycki aforyzm, wszystko jest plikiem. W Unixie plik nie jest tylko dokumentem na dysku. Pliki to katalogi, pliki to urządzenia, pliki to gniazda sieciowe, pliki to strumienie danych. Kiedy chcesz odczytać dane z klawiatury, otwierasz plik. Kiedy chcesz wysłać dane przez sieć, otwierasz plik. Kiedy chcesz skomunikować się z drukarką lub kartą graficzną, otwierasz plik. Jeden, spójny interfejs dla wszystkiego. Ta prostota jest genialną abstrakcją. Programista, który nauczył się czytać i pisać pliki, potrafi komunikować się z całym światem systemu operacyjnego, ze sprzętem, z siecią, z innymi procesami. Nie musi uczyć się dziesiątek różnych API. Jeden wzorzec, nieskończone zastosowania. Inną potężną ideą jest model procesów i potoków. W Unicie każde polecenie to osobny proces, izolowana jednostka obliczeniowa. Procesy mogą tworzyć procesy potomne, mogą komunikować się przez potoki, mogą wysyłać do siebie sygnały. To podejście, które dziś nazywamy architekturą mikroserwisów w świecie nowoczesnych aplikacji webowych, zostało wymyślone w Bell Labs 50 lat temu. Doug M.C. Eloy, jeden z pionierów Bell Labs, sformułował filozofię Unixa najprościej w swojej historycznej notatce z roku 1978. Napisał między innymi, że siła Unixa tkwi w tym, że woli się korzystać z narzędzi do rozwiązywania problemów zamiast pisać nowe programy do każdego zadania. Kluczem jest kompozycja, łączenie małych, dobrze zaprojektowanych elementów w złożone systemy. Ta filozofia przeżyła Unixa i przenikła do całego świata informatyki. Język Tekon z jego bogatą biblioteką narzędzi, Docker z jego kontenery jako izolowanymi procesami, mikrosługi w chmurze, nawet lintowanie i automatyzacja CICD. Wszystko to nosi w sobie ducha Unixa. Świat, który Thompson i Ricci zbudowali na zakurzonym PDP-7, jest fundamentem myślenia inżynierskiego całego naszego pokolenia. Rozdział 12. Unix dziś, niewidzialny fundament cyfrowego świata. Rok 2025. Budzisz się rano i patrzysz na ekran smartfonu. Nie wiesz o tym, ale właśnie uruchomiłeś system oparty na jądrze stworzonym przez fińskiego studenta w roku 1991. Który z kolei zainspirował się systemem napisanym w Bell Labs w roku 1969. Piszesz wiadomość do znajomego, leci przez serwery, z których niemal wszystkie działają pod Linuxem. Sprawdzasz prognozę pogody, modele numeryczne obliczają się na superkomputerach, z których 100% działa pod Linuxem. Słuchasz muzyki w streamingu, gigantyczne farmy serwerów Netflix, Spotify i YouTube działają na Linuxie. Przelewasz pieniądze przez bank, systemy bankowe często opierają się na klasycznym Unicie IBM AX lub na Linuxie. Jedziesz samochodem z asystentem jazdy. Oprogramowanie pojazdu bardzo często bazuje na Linuxie. Unix jest wszechobecny. Jest niewidzialny dla przeciętnego użytkownika, bo dobra infrastruktura nigdy nie jest widoczna, ale bez niego współczesna cywilizacja cyfrowa by nie działała. Liczby są imponujące. Android, oparty na jądrze Linux, kontroluje ponad 70% rynku smartfonów. To ponad 3 miliardy urządzeń. Niemal 90% serwerów w chmurze AWS, Google Cloud i Microsoft Azure działa pod Linuxem. Wszystkie 500 najszybszych superkomputerów na świecie od roku 2017 działa wyłącznie pod Linuxem. macOS i iOS zasila blisko 1,5 miliarda urządzeń Apple, jest bezpośrednim potomkiem Unixa. Szacuje się, że ponad 95% serwerów internetowych działa na systemie z rodziny Unix lub Linux. Ten sukces nie był oczywisty. W roku 2001 Steve Ballmer, ówczesny prezes Microsoftu, powiedział publicznie, że Linux jest jak nowotwór. Przez całą dekadę Microsoft walczył z Linuxem, ostrzegając klientów przed prawami autorskimi i patentami. A potem stało się coś nieoczekiwanego. Microsoft poddał się, zaakceptował Linux i sam stał się jednym z jego największych sponsorów. Azure, chmura Microsoftu, działa dziś w dużej mierze na Linuxie. Windows 10 ma wbudowany podsystem Linux. Microsoft Visual Studio Code, najpopularniejszy edytor kodu, działa na Linuxie. Jak mawiają, jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich. Google wybudowało cały swój imperium na Linuxie. Serwery wyszukiwania, YouTube, Gmail, Google Maps, wszystko na Linuxie. Firma zatrudnia wielu głównych deweloperów jądra i jest jednym z największych wkładowców do projektu. Android, tworzony przez Google i oparty na Linuxie, stał się największą platformą mobilną w historii. Amazon Web Services, największa platforma chmurowa na świecie, od początku postawiła na Linux. Dziś oferuje setki usług, z których zdecydowana większość działa na Linuxie lub specjalnie dostosowanej dystrybucji Amazon Linux. Gdy startup wynajmuje serwer w chmurze i uruchamia na nim swój pomysł, korzysta z filozofii, która zrodziła się z zapomnianej gry kosmicznej i bezpłatnego systemu dla uczelni. Unix żyje też w nieoczekiwanych miejscach. System operacyjny PlayStation 4 i PlayStation 5 Sony oparty jest na kodzie FreeBSD. Routery sieciowe Cisco, zarządzające ruchem internetowym na całym świecie, Zawierają fragmenty kodu BSD. Programy nawigacyjne w samolotach cywilnych często działają na systemach Unixowych. Stacje badawcze na Antarktydzie, teleskopy kosmiczne, instalacje w elektrowniach jądrowych. Wszędzie tam cicho pracują systemy wywodzące się z laboratorium Bell. 50 kilka lat minęło od dnia, kiedy Ken Thompson usiadł przy terminalu PDP-7 i zaczął pisać. Tamta maszyna miała mniej mocy obliczeniowej niż współczesny kalkulator biurkowy. Tamten system operacyjny miał zaledwie kilkaset linii kodu. Ale idea, która za nim stała, prosta, elegancka, otwarta filozofia, okazała się niezniszczalna. Unix jest dziś wszędzie, bo był dobry od samego początku. Rozdział 13. Rozdział 13. Twórcy i ich dziedzictwo. Thompson, Ritchie i wielcy pionierzy Unixa. W październiku 2011 roku świat technologii pożegnał dwóch gigantów w ciągu jednego tygodnia. 5 października Steve Jobs odszedł po długiej walce z nowotworem czustki. Cały świat opłakiwał Jobsa, którego twarz przez lata zdobiła okładki magazynów, który odmienił kilka branż i stał się symbolem kreatywności i wizji w technologii. Ale kilka dni później, 12 października, w Berkeley Heights w stanie New Jersey, cicho odszedł człowiek, bez którego Jobs nigdy by nie miał czego sprzedawać. Dennis Mats Alistair Ritchie był skromnym, spokojnym człowiekiem. Pracował w Bell Labs przez całą swoją karierę, nigdy nie szukał rozgłosu, nigdy nie pisał bestsellerów o wizji, nigdy nie stał na scenie w czarnym golfie i nie prezentował cudownych produktów. Po prostu pracował. Pisał kod, projektował języki, budował systemy. Ritchie urodził się 9 września 1941 roku w Bronxville w Nowym Jorku. Ojciec był inżynierem w Bell Labs, co może tłumaczyć, dlaczego syn w końcu trafił dokładnie tam samo. Studiował fizykę i matematykę na Harvardzie, ale komputer pochłonął go bez reszty. Po ukończeniu studiów dołączył do Bell Labs i spotkał Kena Thompsona. Razem stworzyli Unixa. Razem stworzyli język C. Za te osiągnięcia w roku 1983 otrzymali Nagrodę Turinga, najważniejsze wyróżnienie w informatyce, odpowiednik Nagrody Nobla dla programistów. W roku 1998 prezydent Bill Clinton odznaczył ich Narodowym Medalem Technologii. W roku 2011, kilka miesięcy przed śmiercią Ritchiego, obaj otrzymali Nagrodę Japońską, jedne z najważniejszych nagród naukowych na świecie. Tak prawdziwym pomnikiem Ritchiego jest kod, który wszyscy nosimy w kieszeni. Każdy program napisany w C, C++, Java, Pythonie, Go, Rust nosi w sobie ślad jego myśli. Składnia języka C przenikła do niemal wszystkich nowoczesnych języków programowania. Nawet języki, które celowo od C odchodziły, jak Pykon czy Ruby, musiały definiować się przez stosunek do jego spuścizny. Rob Pike, jeden z późniejszych współpracowników Thompsona w Bell Labs, napisał po śmierci Ritchiego: gdyby nie Dennis, nie byłoby systemu operacyjnego Unix. Gdyby nie było Unixa, nie byłoby internetu w tej formie. Gdyby nie internet, nie byłoby Google, Facebooka, Amazona. To jest prawdziwa skala jego wpływu. Ken Thompson żyje. Urodzony 4 lutego 1943 roku w Nowym Orleanie, po dekadach pracy w Bell Labs przeszedł do Google, gdzie pracował nad systemem operacyjnym Plan 9 i językiem programowania Go. Thompson jest człowiekiem, który stworzył Unixa, współtworzył C, wymyślił kodowanie UTF-8 standard, w którym zapisywany jest niemal każdy tekst internetowy i współtworzył język Go. Każda z tych rzeczy osobno wystarczyłaby na wybitną karierę. Brian Kernighan, trzeci wielki pionier Bell Labs, jest autorem kultowej książki DC Programming Language, napisanej wspólnie z Ritchiem. Jego wkład to nie tylko kod, ale też jasność myśli. Książka o języku C jest do dziś wzorcem, jak pisać dokumentację techniczną. Kernighan jest też autorem skrótu AWK w nazwie języka skryptowego AWK. Literka K pochodzi właśnie od jego nazwiska. Doug M.C. Eloy, pomysłodawca potoków, weteran Bell Labs i jeden z niewielu ludzi, którzy mogą powiedzieć, że pomogli zbudować Unixa od podstaw, dożył 90 i nadal jest żywą legendą środowiska. Jego aforyzmy o filozofii Unixa cytuje się jak sentencje wielkich filozofów. Te postacie, Thompson, Ritchie, Kernighan, M.C. Eloy, Joy, Stallman, Torvalds, tworzą galerię portretów pionierów, którzy zmienili świat. Działali z różnych powodów: ciekawości intelektualnej, frustracji z istniejącymi systemami, idealizmu, pasji do eleganckiego kodu. Ale efekt ich pracy jest jeden. Każdego dnia, gdy miliard człowiek korzysta z telefonu, laptopa, serwisu streamingowego lub poczty elektronicznej, korzysta nieświadomie z ich dzieła. Rozdział 14. Rozdział 14. Konteneryzacja, chmura i przyszłość Unix w erze cyfrowej transformacji. Na początku drugiej dekady XXI wieku inżynierowie zajmujący się infrastrukturą zaczęli dostrzegać nowy problem. Wraz z rosnącą liczbą aplikacji webowych i mikroserwisów, zarządzanie konfiguracją dziesiątek czy setek serwerów stało się koszmarem logistycznym. Każdy serwer był trochę inny, każda aplikacja miała własne zależności, konflikty bibliotek i różne wersje oprogramowania. Deweloperzy narzekali, na moim komputerze działa, a na produkcji nie. Potrzebne było nowe rozwiązanie. I znów znaleziono je w filozofii Unixa. Docker, wypuszczony w roku 2013, był w gruncie rzeczy realizacją jednej ze starych idei Unixa, izolacji procesów. Kontener Docker to nic innego jak izolowany, przenośny proces z własnym środowiskiem uruchomieniowym, oparty na mechanizmach jądra Linux takich jak namespace i groups. Zamiast konfigurować serwer, pakujesz swoją aplikację z całym środowiskiem w kontener. Kontener działa tak samo wszędzie, na laptopie dewelopera, na serwerze testowym, na produkcji. To jest przenośność w duchu Unixa, jedna aplikacja, działająca jednakowo wszędzie. Docker stał się fenomenem. W ciągu kilku lat praktycznie każda firma technologiczna przeszła na konteneryzację. W roku 2024 aż 45% firm używało Dockera jako kluczowej technologii open source. Kubernetes, system orkiestracji kontenerów stworzony przez Google i wypuszczony jako open source w roku 2014, stał się standardem zarządzania kontenerami na dużą skalę. Kubernetes jest w swoim sensie powrotem do korzeni. Unix miał procesy i sygnały, Kubernetes ma pody i deployments, ale idea jest ta sama, izolowane, komunikujące się jednostki obliczeniowe. Chmura obliczeniowa to kolejna wielka transformacja, w której Unix odgrywa centralną rolę. Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure, czy największe platformy chmurowe na świecie, opierają się na Linuxie. Tysiące fizycznych maszyn, na których działają miliony wirtualnych serwerów klientów, to Linux. Każda instancja EC2 na AWS, każdy pod Kubernetes w Google Cloud, każda maszyna wirtualna na Azure, za każdą z nich kryje się jądro Linux i filozofia Unixa. Co ciekawe, nawet Microsoft Windows Subsystem for Linux, czyli WSL, wypuszczony w roku 2016, jest przyznaniem, że Unix wygrał wojnę narzędzi deweloperskich. Dziś programista na Windowsie może uruchomić pełnoprawne jądro Linux bezpośrednio w swoim systemie i używać wszystkich narzędzi, które rozwijały się przez 50 lat tradycji Unixa. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to kolejny obszar, gdzie Unix jest niewidocznym bohaterem. Modele językowe, sieci neuronowe, systemy rekomendacji. Wszystko trenuje się na klastrach komputerów z GPU, działających pod Linuxem. TensorFlow, PyTorch, CUDA. Każde z tych kluczowych narzędzi AI uruchamia się na Linuxie. Infrastruktura, na której działa ChatGPT, Claude i inne wielkie modele językowe, stoi na Linuxie. Patrząc w przyszłość, trudno wyobrazić sobie koniec dominacji systemów z rodziny Unix. Zbyt wiele na nim zbudowano, zbyt wiele zależy od jego filozofii, zbyt wielu inżynierów na całym świecie zna i lubi sposób, w jaki Unix myśli. Może pojawią się nowe paradygmaty, nowe architektury, nowe języki, ale prawdopodobnie będą budować na tym samym fundamencie. Na potokach i procesach, na plikach i strumieniach, na filozofii małych narzędzi, które robią jedną rzecz dobrze. Unix już dawno przestał być systemem, stał się ideą. I jak każda dobra idea, przeżywa swój czas i chodzi w tkankę wszystkiego, co po niej następuje. Rozdział 15. Epilog. Ostatnia refleksja, od PDP-7 do świata, który Unix zbudował. Jest rok 2025. Gdzieś w centrum danych, w chłodnym pomieszczeniu wypełnionym cicho buczącymi serwerami, biegnie jądro Linux. Na nim uruchomiony jest kontener Docker, w kontenerze aplikacja webowa, a aplikacja odpowiada właśnie na zapytanie użytkownika z drugiego końca świata, z Tokio, z Johannesburga, z Warszawy. Transakcja trwa ułamek sekundy. Nikt jej nie zauważa. Nikt o niej nie myśli, ale gdzieś w tej transakcji, w tym przepływie bajtów przez sieć, w wywołaniu systemowym jądra Linux, jest cień tamtej wiosennej nocy z roku 1969, kiedy Ken Thompson siedział przy terminalu PDP-7 i pisał powłokę systemową dla gry kosmicznej. Jest echo tamtych rozmów między Thompsonem a Richiem przy kawie w Murray Hill. Jest odbicie pomysłów Duga NC i Roya o potoków między procesami. Jest duch Stallmana, który upierał się, że oprogramowanie musi być wolne. Jest determinacja Torvaldsa, który napisał, że to tylko hobby, ale pozwolił światu to hobby rozwinąć. Historia Unixa jest przede wszystkim historią idei. Idea, że system operacyjny powinien być prosty i spójny. Idea, że narzędzia powinny robić jedną rzecz i robić ją dobrze. Idea, że kod źródłowy powinien być dostępny, żeby każdy mógł uczyć się, poprawiać i budować na tym, co było przed nim. Idea, że małe, eleganckie komponenty można łączyć w złożone i potężne systemy. Te idee okazały się silniejsze niż jakikolwiek produkt komercyjny, jakikolwiek patent, jakakolwiek korporacyjna strategia. Amiga i Atari, z całą swoją ówczesną przewagą multimedialną, zniknęły. Xenix Microsoftu przepadł. Komercyjne Unixy AT&T, Hewlett Packarda, Suna i cyfrowego straciły znaczenie. Zostały idee. Zostały narzędzia. Został kod. I zostały miliony programistów, administratorów i inżynierów na całym świecie, którzy nauczyli się myśleć jak Unix, modularnie, elegancko, otwarcie. Thompson po latach zapytany o to, co zmieniłby w oryginalnym projekcie Unixa, odpowiedział z charakterystyczną dla siebie zwięzłością, napisałbym kreat zamiast kreat. Chodziło o błąd literówkowy w nazwie wywołania systemowego do tworzenia plików, błąd zakorzeniony w systemie tak głęboko, że jest w nim do dziś. Ta odpowiedź mówi wszystko o filozofii Unixa, nawet jego twórca widzi w nim przede wszystkim kod, nie pomnik. Coś, co można by napisać lepiej. Coś żywego. Litwie, zapytany o najważniejsze osiągnięcie swojego życia, nie mówił o nagrodach ani o nagrodzie Turinga. Mówił o elegancji. O tym, że udało im się z Thompsonem stworzyć coś, co jest piękne w swojej prostocie. To był cel, nie dominacja rynkowa, nie zysk, nie sława. Elegancja. I może właśnie dlatego Unix przeżył wszystkich swoich rywali i wciąż, ponad 50 lat po swoich skromnych narodzinach na zakurzonym komputerze w New Jersey, jest fundamentem świata cyfrowego. Bo elegancja jest niezniszczalna. Bo dobry pomysł, raz wymyślony, nie potrzebuje reklamy ani ochrony patentowej. Żyje własnym życiem, rozchodzi się jak fala, wchodzi w każdą niszę cyfrowego świata i tam zostaje. System operacyjny Unix nie jest już tym samym kodem, który Thompson pisał w roku 1969. Jest raczej jak rzeka. Jej wody nieustannie płyną i zmieniają się, ale rzeka pozostaje rzeką. Ma swój charakter, swój kształt, swoje miejsce w krajobrazie. Unix jest rzeką informatyki. I wciąż płynie.